Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor, dzień dobry, słyszymy się.
Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Rozmawiałyśmy niedawno o parze na raty, o takiej sytuacji przymusowej izolacji i zastanawiałyśmy się, jak może wyglądać życie na emeryturze. No i wiem, że sporo młodych ludzi, stosunkowo młodych ludzi żartuje teraz w warunkach izolacji czy pracy w domu, pracy zdalnej, że czują się trochę jak emeryci. Nie wiem, czy pani doktor w swoich spostrzeżeniach, czy może w jakichś badaniach też obserwuje taką sytuację, że rzeczywiście ten rytm się tak zmienił, że może trochę przypominać sytuację w przyszłości.
Siłą rzeczy część z nas zwolniła, zmniejszyła się ilość kroków wykonywanych, czy ilość przemieszczania. Część osób śmieje się, że dostaje od aplikacji różnych powiadomienia, że w tym miesiącu byłeś tylko, i tu pada inne miasto, strój miasta, Sopot, Gdańsk czy Gdynia, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, dwa razy. No rzeczywiście to ograniczenie powoduje, że może wchodzimy trochę w buty innych. Dotyczy to pewnie nieznacznej części z nas, że akurat myślimy o tym, że nasze życie przypomina takie stereotypowe albo marzeniowe, takie z marzeń życie na emeryturze, no bo wielu osobom codzienność zmieniła się na bardzo aktywną, a po prostu skoncentrowaną w domu. Wszystkie osoby, które przebywają 24 godziny na dobę z dziećmi w różnym wieku, pewnie nie myślą, że są na emeryturze. No ale mówimy o takich parach żyjących w dwójkę, pewnie głównie, które rzeczywiście nagle są ze sobą 24 godziny na dobę z malutkimi przerwami na zakupy czy w różnych momentach izolacji na spacer, tak? Często towarzyszą im zwierzęta. Też mówi się o tym, że to najwięksi beneficjenci tego czasu, bo rzeczywiście mają ludzi dla siebie. No i osoby, które są w dwójkę sami w domu czy pojedynczo, no pewnie myślą sobie o tym, że życie po 65 roku życia...
W przypadku mężczyzn, tak?
W przypadku mężczyzn, w przypadku kobiet w Polsce po 60, w Unii Europejskiej większość krajów ma tą wyższą granicę 67 lat dla obojga płci. No ale że to życie wtedy pewnie będzie podobnie wyglądało. Co to znaczy podobnie? No, że będziemy celebrować różnego rodzaju momenty pójścia do innego pokoju, wyjścia na pocztę czy wyjścia do sklepu. Tak nam się pewnie wydaje, że ten czas na emeryturze, tak mamy go może w głowie w takim stereotypie, no to czas wolny, mniej aktywny, uporządkowany, kiedy dobrze się odżywia, spokojniej żyje, dużo śpi. No ale my dzisiaj też chcemy porozmawiać, czy rzeczywiście tak jest naprawdę, czy to się nie zmieniło, prawda?
No więc właśnie, bo czasami to jest wszystko w sferze marzeń. Pewnie pani sama zna takie określenia, jak będę na emeryturze, to zrealizuję to, to, to i tamto. Jak będziemy na emeryturze, to my wspólnie. A teraz okazuje się, że ta rzeczywistość przedemerytalna, która trochę może wyglądać jak emerytalna, wcale nie jest taka, jak myśmy sobie w głowach wykreowali.
No tak, bo nagle okazuje się, że dom robi się za ciasny. Jeżeli jest nieco duży metraż, to że nasze ścieżki pewnie się mocno
krzyżują.
Może nie tyle, o właśnie, dobre słowo, krzyżują, że może musimy walczyć o stół do pracy, czy o miejsce, w którym jest cicho, że właśnie nagle sobie myślimy, że szkoda, że nie mamy balkonu albo ogródka, czyli z jednej strony widzimy, że przestrzeń jest nieprzystosowana do życia domowego, bo nigdy nie mieliśmy aż tak wysokich potrzeb. Wielu z nas tak mówi, że brakuje dodatkowego pokoju, czy właśnie tego miejsca na dworze, gdzie można poddychać sobie bez maseczki, bo jest się u siebie. Z drugiej strony bardzo dużo osób spędza ze sobą mało czasu w tygodniu. To wakacje, o tym rozmawiałyśmy kiedyś w audycji, są takim wyzwaniem, jak sprostać temu, że jesteśmy cały czas razem, 24 godziny na dobę. Często przecież osobno jemy przynajmniej jeden posiłek dnia, często mamy okazję się stęsknić za sobą, no tu to wszystko zawieszone zostało. No i myślę, że stąd te skojarzenia właśnie o tym, że czujemy się jak na emeryturze. Ciekawe, że sobie wyobrażamy ją jako taką nieaktywną, bo wiele badań pokazuje, że rośnie aktywność seniorów, że starają się walczyć ze stereotypem, że starają się na przykład być asertywnymi, jeśli chodzi o pełnione przez nich role babć czy dziadków. Też przy okazji pamiętam Dnia Babci, mówiłyśmy sobie o tym w studio. Także trochę takich zmian jest. No ja się przyglądam badawczo tej sytuacji, badając puste gniazda, czyli pytając osoby w wieku między 45 a 65 rokiem życia o to, jak wygląda rzeczywistość domowa po wyprowadzeniu się dzieci, najczęściej niedawnym wyprowadzeniu się dzieci. Dzisiaj, wiadomo, dzieje się to w różnych momentach w życiu, więc jedni z nas mają 40 parę lat, jak zostają bez dzieci, a inni właśnie są koło 60, także też na pewno różne strategie, różne historie tych wyprowadzek. Jedno z pytań dotyczy tego, jak widzą Państwo swoje życie za jakieś 10 lat, czyli chcemy właśnie pomyśleć o tym, czy planujemy wyciszanie, wygasanie, uspokajanie naszych karier zawodowych, czy mamy jakieś marzenia, jeśli chodzi o emeryturę. I tu trochę par mówi o tym, że z tyłu głowy takie marzenie o domku z ogrodem, o zajmowaniu się działką, nawet jak teraz ono jest takie weekendowe, czy tam związane no, z wiosną tylko, no to żeby stało się takim zadaniem. No więc myślę, że trochę zbliżonych marzeń o emeryturze mamy, ale właśnie ten temat poruszonej przeze mnie aktywności może odzwierciedla pewną zmianę społeczną. Czyli wiele osób mówi, że chcą pracować tak długo, jak będzie można, że może mają świadomość końca karier etatowych, ale chciałyby realizować swoje pasje i te pasje często też są związane z wykonywaniem jakiegoś innego, nowego zawodu, który dzisiaj wykonują tylko trochę, albo chcą się udzielać wolontarystycznie. Tu bardzo mało Polaków, takie badania projektu SHARE, które porównują seniorów w różnych krajach Unii Europejskiej, pokazują, że rzeczywiście my stosunkowo mało mamy czasu i mało angażujemy się w ogóle na przestrzeni naszego życia w funkcjonowanie w różnych stowarzyszeniach, fundacjach, wolontariat, podczas gdy w innych krajach ten czas emerytury to jest czas taki, gdzie te zachowania są albo kontynuowane, albo właśnie się je podejmuje.
Pani doktor, ja myślę, że to jest też kwestia zaplecza, tak? Jakie jest przygotowane dla ludzi w wieku emerytalnym. Sama mam przyjaciółkę ze studiów, która prowadziła warsztaty językowe w Niemczech. Ona jest akurat germanistką, tam się doktoryzowała, więc jednocześnie pracowała trochę wolontaryjnie, robiąc wykłady z literatury polskiej i przychodzi była ogromna grupa właśnie seniorów, żeby posłuchać, żeby dyskutować i z tego, co mi opowiadała, to takich zajęć bezpłatnych było mnóstwo. Więc jakby ten czas dla seniora jakoś mógł być wykorzystany w taki twórczy, kreatywny sposób, bo nie każdy chciał pracować zawodowo, ale właśnie chciał się rozwijać. U nas może taką namiastką jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Właśnie chciałam o tym powiedzieć, tu patrzę sobie na dane na ten temat. W Polsce działa blisko 400 uniwersytetów trzeciego wieku, zrzeszają około 90 tysięcy osób, także różna ilość, tu średnia jest 230 słuchaczy, ale oczywiście większe uniwersytety na pewno dużo więcej, mniejsze mniej. Jest to populacja mocno sfeminizowana, więcej pań uczęszcza na te uniwersytety. Bardzo wpływają one na rozwój takiego życia towarzyskiego, na to, że tam spotkane osoby towarzyszą studentom tych uniwersytetów też w czasie takim pozauczelnianym. Chciałam powiedzieć wolnym, ale no w sumie możemy mówić, że chodzenie na Uniwersytet Trzeciego Wieku, no to właśnie aktywne spędzanie czasu wolnego. Także jest to taki w Polsce widoczny fenomen, natomiast poza tym oferta jest dosyć ograniczona, a różnego rodzaju inicjatywy podejmowane przez osoby takie pojedyncze, no często wręcz trafiają na łamy różnych gazet czy audycji czy mediów społecznościowych jako cały czas coś takiego nietypowego, unikalnego, że ktoś właśnie pierwszy przełamuje stereotyp, na przykład babci. Wczoraj przygotowując się do audycji same rozmawiałyśmy o takiej aktywnej babci, która prowadzi bloga o tym, żeby...
Mądra babcia, możemy od razu podpowiedzieć, bo to rzeczywiście jest wulkan energii, która podpowiada, jak być babcią, nie będąc jednocześnie babcią, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. I rozmawiałyśmy też o tej kolorystyce, bo mam wrażenie, że to się już zmieniło na trwałe i ta granica nie jest tak bardzo zaznaczana jak kiedyś kolorem, tak? To dawno, dawno temu to kobiety zakładały chustki na głowę, zakładały też raczej czarne stroje. Tak na przykład w Grecji się dzieje. Bardzo charakterystyczne jest, że to pokolenie senioralne już takie naprawdę w podeszłym wieku. Panie można rozpoznać przez czarne stroje. I tak chyba było w wielu krajach, tak, że ta kolorystyka się przesuwała do bardziej stonowanej, też te ubrania były bardziej zakrywające ciało. Mam wrażenie, że tego już nie ma, że nie zaznaczamy tak bardzo tej granicy.
Mam takie badania socjologiczne, które no, pokazują, że trochę takiej mody senioralnej mimo wszystko jest. Szczególnie odczuwają to osoby, które na przykład nie lubiły czy nie chciały się tak ubierać i w badaniach jakościowych prowadzonych w Kanadzie na przykład takie wyniki słyszałam. Mówiły, że czują presję noszenia ubrań w kolorach szarości, beżu bądź tak zwanych jesiennych, więc pewnie rzeczywiście, gdybyśmy się przyjrzeli zdjęciom w czasopismach czy w internecie po wpisaniu jakiejś grupy wiekowej, no to kolorystycznie by się to różniło, natomiast może trochę to się rozmydla, czy troszeczkę dochodzi coraz więcej barw do tej palety, no też z racji tego, że część osób na pewno dużo mniejszą uwagę na to zwraca. Natomiast problem widoczności, to ujmowanej tak socjologicznie, czyli tego, na ile różnego rodzaju osoby są zauważane, bierze się ich perspektywę, myśli się o nich, projektując różne polityki, czy miejskie, czy ogólnokrajowe. Trochę takich działań na poziomie lokalnym, jeśli chodzi o widoczność seniorów, mamy. Pamiętam takie badania w Gdańsku, konsultacje społeczne, jak spytano seniorów, jakiej najbardziej potrzebowaliby inwestycji w centrum miasta i powiedzieli, że brakuje ławek, że nie są w stanie przejść z domu na przykład na długi targ, bo nie ma gdzie po drodze usiąść. No, czyli niekiedy rzeczywiście brakuje bardzo prostych rozwiązań, bo nie myślimy kategoriami innego pokolenia i tego, co jest potrzebne. Z drugiej strony ten temat widoczności mocno też podkreślany jest przez badaczy analizujących sytuację kobiet w różnych krajach. Emerytura też ma twarz obu płci. W Polsce jest ta znaczna różnica wieku, ona wiąże się z niższymi stawkami, niższymi emeryturami dla kobiet, dlatego że przechodzą na emeryturę wcześniej, więc mają mniej lat przepracowanych. W związku z tym no też muszą za mniej wyżyć. Wiadomo, że jak dwie osoby razem, no to ten budżet się łączy, ale już mieszkanie samodzielne dla pań może być trudniejsze w związku z tą różnicą i na razie zanosi się, że tak dalej będzie. W widoczności też, chodzi mi o widoczność też taką na zasadzie bycia kobietą. Wiele kobiet 55 plus, 60 plus mówi o tym, że z jednej strony odczuły moment zniknięcia z ulicy, z przestrzeni publicznej jako kobieta, jako ktoś, kto jest atrakcyjny i budzi zainteresowanie, co no, jest dla nich przez nie takie zauważalne, że stały się niewidoczne. Wiele z nich, i też pamiętam, bardzo lubię taką noblistkę Doris Lessing, ona świetnie o tym pisze w kilku książkach, właśnie też odnosząc się do takich osobistych przeżyć, że to znikanie ma bardzo dobre strony, bo znika presja wykonywania pewnych ról społecznych, nie wiem, odpowiadania na ulicy na zaczepki, czy konieczności słuchania różnego rodzaju zaczepek, bo tego nie ma, że w jakimś sensie ta niewidoczność no, jest jakąś taką wolnością w społeczeństwach skonstruowanych na tych tradycyjnych relacjach możliwą. Także trochę zmian jest, trochę pewnie dalej będzie trwało. Ja myślę, że największą jest to, że po prostu coraz dłużej pewne rzeczy wykonujemy czy robimy i stąd zmienia się stereotyp osób w danej grupie wiekowej, że im dłużej żyjemy i im czynniejsi jesteśmy w tej sferze publicznej, na rynku pracy, no właśnie pracujemy nawet na emeryturze, to taka granica tego, że czegoś mi nie wolno, czy nie wypada, no odsuwa się coraz dalej do przodu.
No siłą rzeczy tak się dzieje, tak? Bo jesteśmy wciąż aktywni i też przebywamy w środowiskach zróżnicowanych, na przykład z bardzo młodymi ludźmi pracujemy i też to jest taka próba nawiązania kontaktu nawet poprzez strój, zachowanie. Oczywiście czasami to może przybrać postać karykaturalną, ale to ja myślę, że każdy już wie, jak to zrobić, żeby było dobrze. Czy są jakieś takie deklaracje w badaniach, co Polacy robią na tych emeryturach? Chętniej, częściej, na przykład wiem, że bardziej taka aktywność religijna się troszeczkę tutaj wzmaga, zwłaszcza u kobiet. Na pielgrzymki tak. Część osób zamierza pójść, bo ma tak. Więcej czasu.
Tak, myślę, że mogą to być też takie odkładane na przyszłość podróże związane właśnie z aktywnością religijną. Także jak będę mieć więcej czasu, dużo ludzi mówi, to będziemy jeździć, planuję wycieczki zagraniczne czy wycieczki po Polsce, bardzo dużo osób. Natomiast no, wracamy też do tego braku oferty. Rzeczywiście wokół kościoła tych aktywności proponowanych jest dużo więcej niż przez inne instytucje, chociaż myślę właśnie, tak jak zaczęłyśmy od Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że to się zmienia. Dużo osób z tej grupy, myślę, wyrabia statystyki wszystkim Polkom i Polakom, jeśli chodzi o czytelnictwo, bo tak sobie patrzę, że 60% prawie Polaków mówi, że dużo czyta gazet, czy czasopism, czy książek. Ciekawe, czy ta zmiana, patrząc na inne trendy, nie będzie zmianą na gorsze, na to, że mimo większej ilości czasu, no to takie rytuały czy praktyki wyginą.
No właśnie, są też takie deklaracje kulturalne. Wiele osób chciałoby korzystać z tego życia, z tej oferty i bardzo dobrze, tylko tutaj znowu dochodzimy do punktu wynagrodzeń emerytalnych, a możliwości, tak? Bo pójście do kina czy do teatru, no to wszystko kosztuje.
Tak, i dlatego wiele miast podejmuje różnego rodzaju takie promocyjne akcje, wiem, że bardzo sobie cenione przez seniorów, którzy no, cieszą się z tego, że mając czas mogą skorzystać z tańszych biletów, czy z jakichś pakietów, czy no, z innych promocji, tak, innych wydarzeń organizowanych dla tej grupy wiekowej, może trochę w mniej drogim czasie, na przykład myślę o kinach czy teatrach.
No jedno jest pewne, że zmienia się troszeczkę obraz współczesnego polskiego emeryta i emerytki. To już nie jest, tak jak powiedziałyśmy na początku, babcia i dziadek, tak, że koniecznie teraz odkładamy wszystko, bo naszą rolą, czy naszą powinnością jest być w roli babci czy dziadka.
Tak, i tu pewnie dużo bardziej obciążone cały czas tym przymusem, czy tą taką
przyszłościową
rolą. Tak, presją są kobiety, ale coraz więcej mówi się o tym i też w prowadzonych przeze mnie badaniach mówią, że jak najbardziej wspomogą, czy chcą tą rolę odgrywać, ale według ich zasad, z możliwością odmowy, z koniecznością wcześniejszego planowania czy grafiku. Dziadkowie, myślę, włączają się w te funkcje, czy w te role bycia dziadkiem też dzisiaj mocno. Niektórzy nadrabiają brak zaangażowania w bycie takim tatą na co dzień. Natomiast no, nie mają tych trudności z asertywnością, nie mają takiej presji ról społecznych właśnie dziadka, że muszą to robić. Także tu słyszy się coraz więcej o tym, że kobiety mówią, że to nie jest obowiązek i że powinien wynikać z dobrej woli i wyboru, a nie z przymusu. Także jest to, myślę, duża zmiana i na pewno taka, która będzie w Polsce postępować.
Bardzo dziękuję pani doktor. Zmienia się też obraz polskiego i nie tylko polskiego emeryta i emerytki, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję państwu bardzo, dziękuję pani redaktor.
Do usłyszenia, Iwona Dębska. Słyszymy się w czwartek za tydzień o 18.30.
Świat się zmienia.